Niebardzo zbudowany podobnym zakończeniem swego wykładu, święty Mentezufis pożegnał księcia. Po nim wszedł do namiotu Tutmozis, zawiadamiając, że Grecy już układają stos dla swojego wodza i że kilkanaście libijskich kobiet zgodziło się płakać w czasie pogrzebowego obchodu. Będziemy przy tym, odparł następca. Czy wiesz, że zabito mego syna? Takie małe dziecko. Gdy nosiłem go, śmiał się i wyciągał do mnie rączki. Niepojęta rzecz, ile nikczemności może pomieścić ludzkie serce. Gdyby ten podły Likon targnął się na moje życie, jeszcze rozumiałbym, nawet przebaczył, ale mordować dziecko... A o poświęceniu Sary mówiono ci, panie? Spytał Tutmozis. Tak. Zdaje mi się, że była to najwierniejsza z moich kobiet i że niesłusznie postąpiłem z nią. Ale jak to może być? Zawołał książę, bijąc pięścią stół, ażeby dotychczas nie schwytano nędznika Likona. Przysięgali mi to Fenicjanie, obiecałem nagrodę naczelnikowi policji. W tym musi coś być. Tutmozis zbliżył się do księcia i szepnął. Był u mnie posłaniec od Hirama, który obawiając się gniewu kapłanów kryje się, zanim opuści Egipt. Otóż Hiram podobno dowiedział się od naczelnika policji w Pi-Bast, że Likon został schwytany. Ale cicho, dodał wylękniony Tutmozis. Książę na chwilę wpadł w gniew, lecz wnet się opanował. Schwytany? Powtórzył. Dlaczegoż to tajemnica? Bo naczelnik policji musiał oddać go świętemu Mefresowi na jego rozkaz w imieniu Najwyższej Rady. Aha! Aha! Powtarzał następca. Zatem czcigodnemu Mefresowi i Najwyższej Radzie potrzebny jest człowiek tak bardzo podobny do mnie. Aha! Memu dziecku i Sarze mają sprawić piękny pogrzeb. Balsamują ich zwłoki, ale mordercę ukrywają w bezpiecznym miejscu. Aha! I święty Mentezufis jest wielkim mędrcem. Opowiedział mi dziś wszystkie tajemnice zagrobowego życia, wytłumaczył mi cały pogrzebowy rytuał, jakbym ja sam był kapłanem co najmniej trzeciego stopnia, ale o schwytaniu Likona i o ukryciu tego zabójcy przez Mefresa ani wspomniał. Widocznie święci ojcowie troskliwsi są o drobne sekreta następcy tronu, aniżeli o wielkie tajemnice przyszłego życia. Aha! Zdaje się, panie, że dziwić cię to nie powinno, wtrącił Tutmozis. Wiesz, że kapłani już podejrzewają cię o niechęć i mają się na ostrożności. Tym więcej... Co tym więcej? Że jego świątobliwość jest bardzo chory. Bardzo. Aha, ojciec mój chory, a ja tymczasem na czele wojska muszę pilnować pustyni, ażeby z niej piaski nie uciekły. Dobrze, żeś mi to przypomniał. Tak, jego świątobliwość musi być ciężko chory, gdyż kapłani są bardzo czuli dla mnie. Wszystko mi pokazują i o wszystkim mówią, wyjąwszy tego, że Mefres ukrył Likona. Tutmozis rzekł nagle książę, czy i dziś sądzisz, że mogę rachować na wojsko? Na śmierć pójdziemy, tylko rozkaż. I za szlachtę ręczysz, jak za wojsko. Dobrze, odparł następca. Możemy teraz oddać ostatnią usługę Patroklesowi. Rozdział 23. W ciągu kilku miesięcy, podczas których książę Ramzes spełnił obowiązki namiestnika Dolnego Egiptu, jego świątobliwy ojciec coraz bardziej zapadał na zdrowiu. I zbliżała się chwila, w której Pan Wieczności, budzący radość w sercach władca Egiptu i wszystkich krajów, jakie tylko oświetla słońce, miał zająć miejsce obok czcigodnych poprzedników swoich w tebańskich katakumbach, które leżą po drugiej stronie miasta Teb. Nie był jeszcze zbyt podeszły wiek równego bogom mocarza, który rozdawał życie poddanym i miał władzę zabierania mężom ich żon według pragnień serca swego. Ale trzydziestokilkuletnie rządy tak go zmęczyły, że już sam chciał wypocząć, odnaleźć młodość i piękność swoją w zachodniej krainie, gdzie każdy faraon bez trosk panuje wiecznie nad ludami tak szczęśliwymi, że nikt i nigdy nie chciał stamtąd powracać. Jeszcze pół roku temu świątobliwy pan spełniał wszystkie czynności przywiązane do jego stanowiska, na którym opierało się bezpieczeństwo i pomyślność całego widzialnego świata. Rankiem, ledwo kur zapiał, kapłani budzili władcę hymnem na cześć wschodzącego słońca. Faraon podnosił się z loża i w złocistej wannie brał kąpiel z wody różanej. Po czym boskie ciało jego było natarte bezcennymi wonnościami wśród szmeru modlów mających własność odpędzania złych duchów. Tak oczyszczony i okadzony przez proroków szedł pan do kapliczki. Odrywał glinianą pieczęć ode drzwi i wchodził sam jeden do sanktuarium, gdzie na lożu ze słoniowej kości spoczywał cudowny posąg bożka Ozirisa. Bożek miał ten nadzwyczajny dar, że na każdą noc odpadały mu ręce, nogi i głowa odcięte niegdyś przez złego boga Seta. Lecz po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na powrót bez żadnej przyczyny.